Bracia, siostry, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj razem z wami. I zanim przejdziemy do rozważania Słowa Bożego, to chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować za modlitwę, podziękować za troskę, za pamięć. Troskę tę wypowiedzianą, okazaną i tę, która może nie wybrzmiała, ale była w waszych sercach. Dziękuję bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że mimo, że to był krótki czas, się bardzo za wami stęskniłem i z niezwykłą radością jestem dzisiaj tutaj na nabożeństwie. Brakowało mi społeczności, brakowało mi wspólnoty. Także chwała Bogu za ten poranek. Chciałem podziękować tym, którzy mieli swój wkład w to, żebym miał dobrą opiekę medyczną oraz tym, którzy zastępowali mnie tutaj dzielnie. Bardzo dziękuję. Bracia, siostry, tym poselstwem chciałem się z wami dzielić już tydzień temu, no ale nie udało się być z wami tak szybko. A taką miałem nadzieję, że już tydzień temu się spotkamy. A więc musiałem cierpliwie poczekać na tą niedzielę. Ten temat jest ważny, ponieważ dotyczy naszej przyszłości, a przynajmniej najbliższych 4 lat, bo chcę dzisiaj mówić o starszych zboru, o Radzie Zboru. I może niektórzy z was powiedzą, a co to w ogóle jest? Jeżeli nie wiesz, co to jest Rada Zboru, to niedobrze. Dlatego, że to jest bardzo ważne grono osób, które zbór powołał w wyborach, powołał przez modlitwę, aby to grono zaufanych osób, wierzymy, najlepsze, co mamy, ten zbór reprezentowało, przewoziło mu, podejmowało decyzje, strzegło tego zboru, troszczyło się o ten zbór. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o starszych zboru. Dla mnie to jest synonim Rady Zboru. I słuchajcie, nie powiem wam nic nowego. Był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo chciałem, gdy wracałem do pewnych treści, spojrzeć na to jeszcze w jakiś inny sposób, ale dzisiaj mnie interesuje tylko jedna rzecz. Co autor miał na myśli? Nie chodzi o to, wiecie, żeby nas zaskakiwać coraz to nową perspektywą, ale właściwie chcemy szukać tego, co Słowo Boże tak naprawdę mówi. Co tam wybrzmiewa? Jeżeli wsłuchamy się w to słowo, jeżeli złapiemy pełną perspektywę, no to myślę, że to słowo wykona pracę w nas, jeżeli też połączymy to z modlitwą, z właściwą postawą. My nie musimy upiększać Ewangelii. Nie musimy, wiecie, upiększać pewnych prawd. Prawda nas wyswabadza. Prawda czyni przemianę w naszym życiu. Ona w sobie ma ładunek łaski Bożej, która nas przemienia, która nas buduje. I chwała Bogu za to. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Czytamy w Piśmie Świętym. I chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli krótko na rys historyczny, tak troszeczkę, abyśmy sięgnęli możliwie jak najdalej, gdzie Słowo Boże mówi coś na temat starszych. I krótko w paru słowach, tytuł i rola starszego sięgają czasów jeszcze przed królestwem, przed królami, mówimy przed monarchicznych. Starsi stali na czele rodów, wiosek, miast, plemion, kraju i nie tylko w Izraelu, ale również w okolicznych narodach. Byli ludźmi darzonymi przez swoich zaufaniem, szacunkiem ze względu na mądrość życiową i dokonania. Na poziomie lokalnym pełnili funkcję sędziów, stali na czele, przewodzili i doradzali. I chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli, gdzie widzimy ich w Starym Testamencie. Gdybyśmy sięgnęli do Księgi Wyjścia 12:21, zobaczylibyśmy, że są oni w okresie niewoli w Egipcie, bardzo ważnym gronem, do którego Mojżesz zwraca się, kiedy mówi o ustanowieniu Paschy. Starsi tam są, a więc funkcjonują. Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 21. Dzisiaj to będzie bardziej taki wykład niż kazanie, dlatego że chciałbym, żebyśmy sobie po prostu pewne rzeczy przypomnieli i zobaczyli tą szeroką perspektywę, jaką rysuje przed nami Pismo Święte, aby zrozumieć wagę wyborów, które dokonamy, jak Bóg pozwoli, za 2 tygodnie. To naprawdę ważny moment, do którego zawsze jako zbór podchodzimy z modlitwą, z taką bojaźnią, ze świadomością, że ma to wpływ i ma to znaczenie. O, świetnie. Później widzimy ich w okresie sędziów, a więc jest to kolejny okres po wyjściu z niewoli i wtedy, gdy naród izraelski obejmuje ziemię. W Księdze Sędziów 11:5 tam jeden z nich zwraca się właśnie do starszych. I oni są obecni w życiu Izraela. Izrael, można powiedzieć, w oparciu o nich funkcjonuje i plemiona, i rodziny, i wioski, i miasta. Następnie okres królów. Nie szkodzi, że się zmienił system, nastała monarchia. Tam również byli starsi królowie, również do nich się odnosili. Pierwsza Księga Królewska 12:6. Tam widzimy, że oni również byli, funkcjonowali, a więc mamy kolejny okres w historii zbawienia. Następny okres po epoce królów, okres niewoli babilońskiej, również mamy starszych. W księdze Ezechiela 8:1 starsi przychodzą do Ezechiela, kiedy naród jest na wygnaniu i rozmawiają z nim. Chcą słyszeć Bożą wolę, Boży głos. Później, gdy powrócą z niewoli babilońskiej, jest to okres drugiej świątyni, mówimy umownie. W księdze Ezdrasza czytamy o starszych i chciałbym, żebyśmy tutaj spojrzeli do Biblii, bo nie chciałem tutaj wszystkich tych fragmentów cytować, byłoby ich za dużo, bo i tak mamy dosyć obszerne to słowo. Ale księga Ezdrasza, otwórzmy ją, w naszych Brytyjkach jest to 515 strona, tak gdybyśmy tylko szybciutko spojrzeli, bo bardzo mi się ten obraz starszych podoba. Rozdział 6, wersety 7 i 14, kiedy ma miejsce odbudowa Jerozolimy, odbudowa miasta, murów, czytamy tak: nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Judei i starsi judejscy niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Zobaczcie, do kogo jest to skierowane. Będzie odbudowywał cały naród, ale polecenie jest skierowane do namiestnika i do starszych judejskich. I później werset 14, dalej czytamy, a starsi żydowscy budowali, a więc nie tylko, wiecie, stali się, przyglądali, budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem Ageusza i Zachariasza, syna Iddy, i dokończyli budowy według rozkazu Boga Izraela. A więc mamy piękny obraz starszych, którzy nie tylko otrzymują od Pana, można powiedzieć, zlecenie, to też dają dobry przykład i angażują się bezpośrednio w to dzieło, można powiedzieć, inspirując naród. I w końcu mamy też starszych w okresie służby Jezusa. Zobaczcie, tam Pan Jezus odnosi się do starszych, a właściwie do nauki starszych. Pamiętacie? Ewangelia Marka, rozdział 7. No to jest trochę w negatywnym kontekście, ponieważ Pan Jezus, można powiedzieć, że krytykował naukę starszych, która to przeczyła Bożym przykazaniom lub je unieważniała. Pan Jezus odnosi się do nauki starszych, do pewnej tradycji. I posłuchajcie, kiedy powstaje Kościół, rodzi się Kościół z woli Pańskiej, bo to Pan Jezus buduje ten Kościół, który w swoich początkach przecież w głównej mierze jest judeochrześcijański, a więc po prostu na początku są tam wszyscy nawróceni Izraelici, to w kwestii organizacji on czerpie pełnymi garściami z historii Izraela i zwyczajnie w świecie przenosi ten system, ten schemat na łono Kościoła, na łono zborów. I zobaczymy zaraz, bo tutaj będziemy po kolei patrzyli, że wszystkie zbory opierały się również na tej strukturze. I w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, werset 4 i 6, czytamy, że w zborze w Jerozolimie oprócz apostołów byli starsi. Prawda? Gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych. A bardzo mi się podoba kolejność. Przez zbór, apostołów i starszych, prawda? I opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać, nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. To jest to pokłosie podróży misyjnej Pawła, gdzie nawracają się ludzie z pogan i toczy się dyskusja, jak ich przyjąć, jak ich traktować w kościele, prawda? Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Wiecie, nie cały zbór nawet dyskutował, ale dyskusja toczyła się w gronie apostołów i starszych. Ale oczywiście jestem przekonany, że oni dobrze wiedzieli, co myśli zbór. To się nie działo w oderwaniu od zboru. Dlaczego? Bo przyjął ich zbór, apostołowie i starsi. Później, kiedy zobaczymy zbór w Efezie, pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że już tam nigdy nie wróci, żegna się z nimi i zaprasza starszych z Efezu na takie ostatnie spotkanie, kiedy będą się modlili. Tam jest takie rozstanie bardzo czułe, płaczą, bo wiedzą, że już nigdy nie zobaczą apostoła Pawła. Czytamy, że wezwał starszych zboru do Miletu. I potem w 28 wersecie czytamy, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. To w końcu starsi czy biskupi, a to jest tak naprawdę to samo. Musimy wiedzieć też, za chwilę o tym powiem, że w Biblii to są synonimy. Urząd starszego, prezbitera czy biskupa to po prostu jest ten sam urząd. A więc miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. A co się dzieje w Filipii? Więc czytamy w pierwszym rozdziale listu do Filipian, w pierwszych dwóch wersetach. Paweł, Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii oraz z biskupami, czyli starszymi i z diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. A tak naprawdę możemy być pewni, że funkcjonowało tak to we wszystkich zborach pańskich, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, wersety od 21 do 23. A tam czytamy, zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry. Mowa jest oczywiście o apostale Pawle i Ikonium Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitwy i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. W każdym zborze. Prawda? I to jest, myślę, ważne, żebyśmy uchwycili właśnie tę perspektywę biblijną. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie kiedy Jan apostoł pisze swoje listy, to w drugim, trzecim zborze jak się przedstawia? Nie, wiecie, jako apostoł, ale mówi starszy. I właśnie używa tego zwrotu. Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Drugi Jana, pierwszy werset. I trzeci Jana, pierwszy werset. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję wprawdzie. Tak samo zwracał się w ten sposób i używał tego określenia w stosunku do siebie apostoł Piotr. I w pierwszym liście, w 5 rozdziale on mówi, starszych więc wśród was napominam, a więc jest to grono osób, które ma odpowiedzialne zadania, ale które też jest karnym gronem, które przyjmuje napomnienie, jeżeli coś robi nie tak. Starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowy. No, dobrze jest widzieć, prawda, możliwie najszerzej, co Słowo Boże mówi na ten temat. Wiecie, z czasem, drugi wiek i później zaczyna się budować taka hierarchia, którą widzimy dzisiaj w historycznych kościołach, ale wcześniej po prostu byli starsi, po prostu byli ci, którzy stoją na czele zboru. My byśmy byli, powiedzieli, po prostu byli radni, którzy z troską zabiegali o los zboru. Oni tego zboru doglądali i troszczyli się o ten zbór. Z lektury pisma wynika, że termin starsi i biskupi jest synonimem. I to widać szczególnie dobrze w tych dwóch miejscach, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, nie będę już tego czytał, oraz w Tytusa 1:5-7, gdzie autor mówi zamiennie starsi i biskupi. A więc nie był to, wiecie, taki tytuł wiążący się dzisiaj z purpurą, tylko był to tytuł mówiący o kimś, kto pełni określoną rolę w zborze. Rolę taką bardzo, wiecie, praktyczną, duszpasterza, opiekuna zboru. Posłuchajcie, chciałem tutaj powiedzieć, ja dziękuję Bogu za to, że przez te 8 lat służby w Białymstoku miałem przywilej służenia z trzema radami zboru. W niektórych z tych rad powtarzali się bracia i siostra, a niektórzy się zmieniali. I zawsze jestem pełen szacunku dla radnych, ponieważ oni wykonują naprawdę odpowiedzialną pracę, o której często nie mamy pojęcia. Myślę, że pojęcie mają ci, którzy po prostu byli radnymi i wiedzą, cóż to za odpowiedzialność i jaki zakres pracy. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest, abyśmy uczyli się i siebie nawzajem szacunku do starszych. W 1 Tymoteusza 5:17 czytamy: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I w tym samym liście, trochę dalej, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Ja tutaj widzę naprawdę wielki szacunek do tych, którzy troszczą się o zbór, troszczą się autentycznie. I widzę też taką naukę apostoła Pawła, który mówi: nie toleruj takiego po prostu krytykanstwa pod adresem starszych, ponieważ to jest szczególny urząd w Kościele, funkcja, rola, gdzie my sami powinniśmy zabiegać o to, żeby był szacunek do tych osób, jak my się do nich odnosimy, jak my o nich mówimy. I to się znajduje tutaj w tym zaleceniu: przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Ktoś do ciebie przychodzi, wiesz, i tam po prostu skarży. Masz, bracie, jeszcze jednego lub dwóch świadków na to? Bo to, wiesz, to jest naprawdę ważna sprawa, żebyśmy mieli szacunek do siebie nawzajem. Dobrze, a teraz jest bardzo ważna rzecz. Do niej musieliśmy dojść, a mianowicie chciałem powiedzieć o cechach starszych zboru. I żeby się nie zrobiło tak, że mamy, wiecie, taką idealną listę i się nikt na niej nie zmieści. Zaraz potem powiem, jak na to należy patrzeć, ale są dwa miejsca w Biblii, gdzie jest mowa o tym, jakimi ludźmi powinni być radni, starsi. Wiecie, nazewnictwo jest naprawdę drugorzędne. Chodzi o rolę, chodzi o funkcję, o odpowiedzialność. Wezmę z 1 listu do Tymoteusza z 3 rozdziału, znany nam fragment. Dosłownie ten sam, z lekkimi zmianami, jest w liście do Tytusa w 1 rozdziale, wersety 5-9, żebyśmy wiedzieli. I pozwólcie, że przeczytam ten z 1 do Tymoteusza. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo, a więc rozumiemy o bycie starszym, o bycie radnym, kto się ubiega, pięknej pracy pragnie. Jest to praca. I jest ona piękna, chociaż trudna. Ale jest piękna. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie, wszelkiej uczciwości, Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Ja te cechy podzieliłem na takie, powiedziałbym, od strony pozytywnej i pewnej negatywnej. I spójrzmy, jak ciekawie, na co tak naprawdę zwraca uwagę apostoł Paweł Tymoteuszowi, aby on zwrócił uwagę. I mówi, po pierwsze, ma być nienaganny. No, bracia, siostry, kto z nas taki jest? Nienaganny. Ale to oznacza, że po prostu te osoby mają być najlepszym, co mamy. Prawda? Nienaganny. Będący wzorem, jak potem spojrzymy z całokształtu, dla wierzących, ale też i dla niewierzących. To jest ciekawe, że nie tylko, wiecie, jakby wierzący mają mieć dobrą opinię na temat radnych, ale również niewierzący. Tu chodzi o życie codzienne i o jego świadectwo. Drugim punktem jest, ma być mężem jednej żony. No i tu oczywiście toczy się dyskusja, ale wiecie, to jest akcent na wierność. Po prostu. Tu chodzi o wierność. Ponieważ od starszego wymaga się, żeby był wierny. Wierny Panu, wierny zborowi, wierny służbie, oddany. A jak najlepiej to sprawdzić, jak nie spojrzysz po prostu na dom i popatrzysz. Wierny żonie. Proste. Trzecia rzecz. Trzeźwy. I nie chodzi tutaj, wiecie, o to, że nie pijany. Trzeźwy oznacza rozwagę, czujność i skupienie. I tu jest akcent na co? Na dojrzałość, na taką stabilność, na człowieka, który potrafi rozważnie patrzeć, dostrzega problemy, potrafi je jakoś właściwie ocenić. A więc czujny, skupiony, rozważny. Akcent na dojrzałość. Czwarty, taka para. Rozsądny w postępowaniu i przyzwoity. I chodzi po prostu, wiecie, o obycie. I o to, jacy my jesteśmy w kontaktach. Taktowny, wykazujący się ogładą w relacjach z innymi. Akcent też na charakter, ale też na sposób bycia. I zobaczcie, apostoł Paweł o tym mówi na początku. My może byśmy podkreślili inne rzeczy, ale apostoł Paweł zwraca na takie bardzo życiowe aspekty uwagę Tymoteusza i mówi, ty patrz w tą stronę. Nie na to, że ktoś mówi, ja jestem tak namaszczony, albo ja jestem taki wielki sługa Boży, prawda, i tak dalej. Mówi, spójrz do niego do domu. Spójrz na to, jakim jest człowiekiem na co dzień. Na jego charakter. Na to, czy jest dojrzały, stabilny, jeżeli chodzi o emocje. Następna rzecz. Dobrze zarządzający swoim domem. No zobaczcie, cały czas nie mamy tutaj, wiecie, dobry nauczyciel. Dobrze zarządzający swoim domem, dzieci trzymający w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. A czemu? Ponieważ jak on ma zarządzać zborem, służyć zborowi, jeżeli ma bałagan w domu? Nie ma posłuchu u dzieci albo u żony. Prawda? Więc jest tutaj praktyka już w domu, we własnej rodzinie. Poza tym to się wiąże z kolejnym punktem, ponieważ u starszych najczęściej toczyło się życie zborowe w domach. Dlatego kolejnym punktem jest gościnny. No bo jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie do domu i zobaczy, że źle się do ciebie odnosi żona, dzieci, jest bałagan w kwestiach, nie wiem, moralnych, etycznych, bożych, to po prostu cokolwiek byś tam nie powiedział, to ludzie wyjdą z tego spotkania zmieszani, no, ze złym odbiorem. Gościnny, kolejna cecha i dopiero później widzimy pobożny. Można powiedzieć, że to jest oczywiste, że ma być pobożny. Ale dopiero po tych wszystkich rzeczach Paweł wymienia kwestie pobożne. Bo wiecie, kiedy człowiek jest pobożny, a mimo to ma złą relację z żoną i z dziećmi, jest, wiecie, niestabilny emocjonalnie, niedojrzały duchowo, to co z tego? Prawda? A pobożny, zamiłowany w tym, co dobre, zamiłowany, rozmiłowany w Bogu. I w końcu dobry nauczyciel, ale też był wymóg, trzymający się prawowiernej nauki, znający biblijne orędzie, czyniący je przystępnym, zrozumiałym dla innych, posiadający umiejętność obrony wiary. I też inna lista. Tym razem można powiedzieć takich negatywnych rzeczy. Nie może być człowiekiem nadużywającym alkoholu. Czyli nie powinien to być człowiek, który po prostu nadużywa alkoholu. Tu nie jest mowa o tym, że alkohol pije, tylko że ten, który nadużywa alkoholu. Poza tym jest mowa znowu o charakterze niezadzierzysty, co oznacza niestosujący przemocy. Wiecie, nie tylko fizycznej, ale również słownej i takiej, można powiedzieć, pozawerbalnej. Nieswarliwy, czyli niekłótliwy. Nieskory do gniewu, czyli rzeczywiście taki pohamowany, spokojnie, zobaczmy, przyjrzyjmy się. Niechciwy na grosz. Nie może być osobą świeżo nawróconą, co jest bardzo ważnym również kryterium, podanym w trosce, aby nie wbić się w pychę i nie popaść w sidła diabelskie. Bo niestety to grozi człowiekowi, który może być świeżo nawrócony, może przejawiać piękną gorliwość, może nawet być bardzo zrównoważonym człowiekiem, ale zbyt wczesne powierzenie tak ważnej funkcji po prostu może mu zaszkodzić. Apostoł Paweł o tym mówi Tymoteuszowi. Posłuchajcie, co Biblia mówi na temat kompetencji starszych zboru. Czym oni się zajmowali? Wiecie, kiedy sobie to studiowałem, zobaczyłem, jak pięknie to wszystko pokrywa się z czymś, co my nazywamy zasadnicze prawo wewnętrzne naszego Kościoła. Naprawdę zachęcam, weźcie sobie to i przeczytajcie, by zobaczyć w porównaniu z tym, co my tutaj dzisiaj mówimy, jak to się niesamowicie pokrywa. Czemu? Ponieważ powstawało ono w oparciu właśnie o te wszystkie fragmenty Słowa Bożego, które my czytamy i zostało ubrane w artykuły z myślą o tym, żeby Kościół mógł funkcjonować w państwie, tak? W konkretnej przestrzeni. A więc co należało do kompetencji starszych zboru? Doglądanie z troską zboru pańskiego. Bo episkopos, tłumaczony jako biskup, oznacza nadzorcę, który z troską dogląda. Z troską dogląda. Po drugie, nauczanie i głoszenie Słowa Bożego. 1 Tymoteusza 5,17. A więc człowiek siada, rozmawia z kimś i mówi, ale wiesz, w Słowie Bożym jest napisane to i to. Ale wiesz, Słowo Boże mówi na ten temat to i to. I może nawet nie musi znać dokładnego punktu odniesienia, bo jest taki piękny zwrot, który nas ratuje, gdy zapominamy, gdzie to coś jest zapisane. Ktoś gdzieś kiedyś pięknie powiedział, prawda? Ale w Słowie Bożym jest to napisane. Trzecia rzecz, nakładanie rąk, czyli starsi mieli obowiązek modlić się o ludzi. Wiecie, bardzo się cieszę, o tym jest mowa w kolejnym punkcie, czwartym, że w naszym zborze funkcjonuje coś takiego jak modlitwa o chorych. Że kiedy jest taka potrzeba, bracia, siostry zapraszają Radę Zboru, aby przyszli się modlić o nich. To jest jak najbardziej biblijne. Jakuba 5,14 mówi o tym. I w końcu piąta rzecz, jest powołana Rada Starszych, Rada Zboru do zarządzania sprawami ogólnymi, do tak zwanej administracji. Tytusa 1,5 i 1 Piotra 5,2,3. A więc jest to bardzo szeroki wachlarz i zakres obowiązków, które spoczywają na radnych. Jest to piękna praca, ale praca. Praca, która rzeczywiście absorbuje i wymaga wiele. Drodzy, Słowo Boże uczy nas, że o bycie starszym trzeba zabiegać. Nie można nikogo zmusić do tego. I powiem wam, że z niektórymi rozmawiałem na ten temat, czy byłbyś gotowy być radnym zboru. I wiecie co? Wiele z tych osób powiedziało mi nie. Modliłem się o to, rozważałem to, Położyłem to przed Panem. To nie jest mój czas. Jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze widzę, że to jest przede mną. Posłuchajcie, Słowo Boże uczy nas w 1 Tymoteusza 3:1, że trzeba się o tę posługę ubiegać. Czyli to nie chodzi o to, by, wiecie, robić wszystko, by być radnym, starszym zboru, tylko o to, Pan mnie do tego powołuje. Jestem gotowy wziąć tę odpowiedzialność na siebie. Chcę, nawet jeżeli jeszcze mi brakuje, tak chcę. Zobaczcie dalej. Po takiej charakterystyce można by zapytać, czy jest ktoś, kto spełnia tak wyśrubowane warunki, o których mówi Pismo Święte. My wszyscy moglibyśmy powiedzieć, mi nie dostaje. Ale właśnie tak sprecyzowane wymogi, o których mówi Słowo Boże wobec starszych, wobec radnych zboru, oznacza potrzebę stawiania na czele zboru to, co mamy najlepsze. Tych, których mamy najlepszych. Musimy się o to modlić i naprawdę w takiej modlitwie takie osoby stawiać na czele zboru. Ale też z drugiej strony dla tych, którzy się o ten urząd ubiegają, czy będą do tego zaproszeni, oznacza, że bycie starszym mam przed oczami jasny cel. Nawet jeżeli mi dzisiaj nie dostaje, to ja chcę do niego dążyć. To, o czym pisał apostoł Paweł. Jaki ma być starszy zboru? Wiecie, nie każdy z nas na przykład jest nad wyraz gościnny, tak? Bo są różne osobowości. Jedni lubią być gościnni, nie. Ale jeżeli ja nawet nie jestem gościnny sam z siebie, to ja widząc tę listę mówię, ale ja będę się modlił o to, żebym taki był. Ktoś może powiedzieć, ja nie jestem nauczycielem. Dobrze, ale spójrz, co mówi Słowo Boże. Zrób wszystko, aby móc na podstawie słowa przekazywać orędzie Pisma Świętego tym, którzy do ciebie przychodzą. Ucz się, po prostu się ucz. Nie musisz być pięknej mowy, ale po prostu bądź zanurzony w Słowie Bożym. A więc jest to lista, która stawia nam wyzwanie. Mamy zmierzać do tego ideału, bo jest to wielka odpowiedzialność reprezentować zbór. Kochani, zachęcam, to już na koniec zostawiłem kazania. Widziałam, że będzie długo, no ale 2 tygodnie mnie nie było, to wybaczcie. Zostawiłem jeszcze urywek zasadniczego prawa wewnętrznego. Niektórzy z nas mają takie podejście, o, zasadnicze prawo wewnętrzne, to nie Biblia. Nie, nie, słuchajcie, to jest to, co znaleźliśmy w Biblii i ubraliśmy w artykuły, aby Kościół mógł funkcjonować w państwie. I teraz chcę wam przeczytać, co tam jest napisane. Zachęcam was do lektury, żebyście porównali to, co ja dzisiaj mówiłem, z tym, co tam jest napisane. Będziecie naprawdę zbudowani, że Kościół mądrze zarządza się, czerpiąc z Pisma Świętego. Artykuł 20, punkt 1. Radę zboru tworzą osoby wybrane przez konferencję zboru w liczbie co najmniej 3, w tym pierwszy pastor zboru będący członkiem rady z urzędu. Drugie, członkami rady zboru mogą być osoby, które ukończyły 21 lat. Ktoś powie, to jaki to starszy? Ale wiecie, Kościół to nie tylko taki zbór jak Białystok, gdzie mamy wszystkie pokolenia. Czasami powstają zbory, gdzie są tylko młodzi ludzie i one muszą funkcjonować. Tam trzeba ustanowić radę zboru. I mając to doświadczenie, wiedząc, podaje się kryterium osoba, która ukończyła 21 lat, ale z reguły starsi są po prostu starsi. Prawda? Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Czemu? Bo są odpowiedzialni i mają być gotowi odpowiadać za to, co robią. Nie tylko, słuchajcie, przed zborem, ale też na zewnątrz. Przed administracją. Co najmniej od 3 lat są członkami Kościoła oraz oznaczają się wysokimi walorami duchowymi, duchowo-moralnymi. Czemu? Bo nie mogą być tymi, którzy są świeżo co nawróceni. To jest wszystko to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Drodzy bracia i siostry, spójrzmy na nasz zbór. To jest wartość. No nikt nie ma co do tego wątpliwości. Wiecie, wartość nie jest w budynku, chociaż dziękować Bogu za dom modlitwy. Wartość jest w ludziach zbawionych, nawróconych, odkupionych, świętą krwią Jezusa. Rozejrzyjmy się, popatrzmy, kto jest w stanie z taką, wiecie, gorliwością i troską otaczać ten zbór przez najbliższe 4 lata. To jest ważne. To jest ważne. Módlmy się o to. Módlmy się o to. Wiecie, najgorszą rzeczą może być, kiedy będziemy to lekko traktowali. Kiedy apostoł Paweł pisze do Tytusa, pozwólcie, że to jest ostatni już fragment, żeby w przypadku, kiedy ktoś włączył piekarnik na timer, zdążył jeszcze otworzyć go bez spalenia. Ostatni fragment, list do Tytusa, 1 rozdział, werset 5. Czytamy tak. Apostoł Paweł pisze do Tytusa: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych. Co Paweł pisze do Tytusa? To jest bardzo ważne, Tytus. Abyś uporządkował sprawy i zanim wyjedziesz, zostawił rzeczy uporządkowane. A jaki to jest porządek? Kiedy na czele zboru stoi Rada Zboru. Boży ludzie. Prawda? Tak tu jest napisane. Abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. To znaczy, że Słowo Boże mówi, że u Boga wszystko odbywa się w porządku. Nie ma bałaganu. W porządku, z godnością. I tak też funkcjonować ma zbór pański. Wierzę, że tak funkcjonuje ten zbór. Ja dziękuję Bogu. Wiecie, za każdym razem, kiedy przychodzą wybory Rady Zboru, ja się modlę o to, kto tam ma być. Naprawdę. Byłem nieraz zaskoczony. Ale zawsze, kiedy robiliśmy to z modlitwą, mówiłem: Panie, dziękuję Ci za to. Błogosław teraz naszą pracę. I drodzy, to jest bardzo ważny temat. Chciałem naprawdę, to co też mnie motywowało, żeby wrócić jak najszybciej, to chciałem zdążyć przed konferencją podzielić się tym słowem. My lubimy, wiecie, słuchać o uświęceniu. Lubimy rozważać historie biblijne, które nas poruszają. To, można powiedzieć, jest takie, wiecie, takie normalne. Ale od tego zależy porządek i jakaś stabilność w życiu zboru. Amen.